Dzień dobry wieczór w nowym roku. Oto Zgrajcy, czyli najlepszy popkulturowy podcast po tej stronie Polski.
Wisły.
Tatr, centralnej Polski.
Karpat, Alp. Po tej stronie
Piotr
Alp.
Wasiak. Piotr Wasiak po tamtej stronie, cześć.
Dzień dobry, tak, po tej stronie, a po tamtej stronie Piotr Szychowski.
To ja, dzień dobry. Słuchajcie, witamy w nowym roku.
Jesteśmy 2024.
Nowy rok, nowi my, cali na zielono wjechaliśmy. Piotrek ma zieloną koszulkę, zielony green screen. Nie umawialiśmy się, żeby nie było. Ja też zielona koszulka, zielony green screen. A jeśli tego nie widzicie, to znaczy, że słuchacie nas po prostu jako podcastu. Ale pamiętajcie, że niezmiennie możecie nas słuchać i oglądać na YouTubie i Spotify, ponieważ te platformy mają taką opcję. A także słuchać, po prostu słuchać na Google i Apple Podcast. Chociaż muszę cię od razu zapytać, Piotrze, czy ty słyszałeś, że Google Podcast ma zawieszać swoją usługę?
Nie.
Obiło ci się coś takiego o uszy?
Nie, absolutnie mi się nie obiło coś takiego o uszy, natomiast no jest to usługa, która... Znaczy wiesz, bo to też różnie bywa z popularnością w różnych krajach, nie wiem, są serwisy społecznościowe, które, o których w Polsce nikt nie słyszał, a na przykład w Brazylii wymiatają, nie? Ale no...
Xbox 360 na przykład. W sensie... Nie to, że nikt nie słyszał o Xboxie 360, ale jak sobie popatrzysz na statystyki, to statystycznie na ten moment, czy przynajmniej jeszcze 2-3 lata temu tak było, że właśnie w krajach takich jak Brazylia, tam nie ma tej nowej generacji jeszcze takiej ogólnodostępnej, bo jest drogo, bo te ceny też są takie, wiesz, tam Brazylia, Argentyna. Nie chcę tutaj rzucać tymi krajami, bo z głowy nie przypomnę sobie, ale właśnie wydaje mi się, że Brazylia ma także tam największy odsetek grających na Xboxach, to korzysta cały czas jeszcze z Xboxa 360, nie? To taka ciekawostka.
No tak, no ale jakby Google Podcast, z tego co się orientuję, no to jakby Google nie bardzo w niego inwestuje w tej chwili, a niestety, jak pokazuje historia, znaczy nie, do czego zmierzam, nie zdziwiłbym się, gdyby to miało być zamknięte, bo Google niestety lubi zabijać po cichu swoje dzieci, typu ten Google Stadia na przykład, które jeszcze w jednym miesiącu mówili, że będą wychodziły nowe gry, a bodajże 2 miesiące później, no jeszcze tylko 3 miesiące usługa będzie działać i w ogóle nara.
Nie, o także... tym też sobie niejako powiemy, bo znaczy, może nie o samej Stadii, ale taką parabolą od razu zaanonsuję jeden z naszych tematów, też raczej taki spodziewany. Dzisiaj będziemy trochę podsumowywać zeszły rok, ale też rozmawiać sobie o naszych oczekiwaniach na przyszły 2024, ten, znaczy przyszły, ten aktualny, ten, który już się dzieje. Bo nie wiem, czy wiesz, a propos właśnie Stadii, ta gra od Hideo Kojimy, gra Doświadczenie, które zostało zapowiedziane teraz, już pokazane, takie pierwszy teaser podczas The Game Awards, o którym sobie rozmawialiśmy na poprzednim odcinku jeszcze w zeszłym roku, to on na początku przyszedł z tym do Stadii. Bo tak, to ma być gra, która ma wykorzystywać
być,
technologię chmury i tak dalej. Google tego ostatecznie, znaczy chyba chciało, ale samej Stadii nie chciało. PlayStation chyba nie chciało tego projektu, a Microsoft powitał go z otwartymi ramionami, no bo Microsoft w tej dziedzinie chmury się raczej dobrze czuje. No zobaczymy, jak ten projekt będzie tam się rozwijał i co to finalnie będzie. Oczywiście nie spodziewamy się ani ja, ani Piotr, że to w tym roku premiera nastąpi, bo to myślę dużo za wcześnie, ale porozmawiamy sobie też o naszych oczekiwaniach jak najbardziej. Ale słuchajcie, no nie było nas 2-3 tygodnie, takie dobre 3 tygodnie. No. Zrobiliśmy sobie zgodnie z zapowiedzią troszeczkę takiego relaksu, czasu dla siebie, czasu dla rodziny, ale wróciliśmy i zamierzamy kontynuować to nasze wspaniałe zgrajcowe dzieło.
Dzieło.
Więc żeby tradycji stało się zadość, to co tam u ciebie, Piotrze, słychać? Opowiedz o swoich świętach, nowym roku, Sylwestrze, prezentach. I możesz prezentach też pokrótce, chyba tak, że jakieś fajne dostałeś, to będę zazdrościł, to może nie. I w co grałeś, co oglądałeś?
Znaczy tak, to po kolei od końca, w co grałem i co oglądałem. Po 33 godzinach padł Spider-Man 2, chciałem powiedzieć 3. I sprawiło to tyle, że mam ochotę usiąść do Spider-Mana 1, którego...
Ale co, poczekaj, Peter Parker umarł na końcu? Czemu spoilerujesz?
No, bo on to tam umierał parę razy i wstawał tak spokojnie.
W każdym nie, razie... Tak to zabrzmiało, nie?
No, Spider-Man 2 został przeze mnie przeszednięty po 33 godzinach. Prawie na maksa, w sensie tam paru tych pobocznych w mieście mi się nie chciało robić. Może usiądę, bo to tam... z godzinkę jakieś tam łapania tych latających ptaków, to mi się absolutnie nie chciało tego robić. Nie, bo to za trudne. Natomiast no, większość pobocznych zadań, misji oczywiście zrobiłem. Także no, jest to bardzo dobra gra. Podtrzymuję swoją opinię. Bardzo taka filmowa, bardzo te walki z bossami takie filmowe są bardzo, no jest to bardzo, bardzo dobra gra. Natomiast druga rzecz, co oglądałem, to oglądałem Alana Wake'a 2. Ponieważ ja zacząłem grać w Alana Wake'a i tam była taka, no to nie wiem, 20-30% gry mniej więcej, tam jest taki level w metrze. I ten level w metrze mnie wkurzył niemiłosiernie, nie dlatego, że tam jest jakoś strasznie czy coś, tylko dlatego, że tam się strasznie zakręciłem, nie wiedziałem, w którą stronę iść, łaziłem jak porąbany. Ale moja druga połówka stwierdziła, że to w sumie fajne, takie mroczne, nie? I ona zaczęła sobie w to grać i tak się wciągnęła, że przeszła jakby całość gry. Ja sobie siadałem, ona siedziała przed telewizorem, ja siedziałem z tyłu na kanapie z laptopem, coś tam robiłem, pracowałem i zerkałem bardziej jako na gra, więc jakby mam obejrzanego Alana Wake'a. Bardzo jest to jakby scenariuszowo i pod względem pomysłów absolutnie rewelacyjna gra.
W skrócie, nasi drodzy widzowie i słuchacze, to jest tak, że tak naprawdę Piotrek się bał w to grać samemu, więc nie wiesz czemu teraz.
Wiesz co, może trochę tak. Znaczy jakby tu się tutaj nie będę ściemniał, no być może tak trochę, bo tam klimat jest gęsty. Uważam, że jakieś tam takie ala jumpscary z jakimiś takimi rozmytymi twarzami są absolutnie zbędne, bo to jakby nic nie wnosi, czy niewiele wnosi. Natomiast scenariuszowo, pomysłowo, takie właśnie nawiązanie do trochę miasteczka Twin Peaks, bardzo, nawet nie trochę, nawet sporo, jest, to jest naprawdę scenariuszowo bardzo dobra gra. I właśnie moja druga połówka się tak wciągnęła, że kupiła sobie książkę, która się dzieje, bodajże jej akcja dzieje się po akcji pierwszej części gry.
Czy książka to jest książką fabularną?
Tak, książka, jest... tak, oczywiście, to jest historia, nie? To jest opowieść. Mhm. Bardzo wiele postaci, które się pojawiają w dwójce, pojawia się już w książce. No i teraz jakby próbuję ją powoli przekonać, żeby usiadła do części pierwszej, której mam remaster, ale z drugiej strony nawet pomimo remastera jakby ona się trochę boi tego, że to będzie już za duże drewno, no bo to jest jednak gra i mechanika sprzed 13 lat, więc to może być duże drewno, ale jakby pudełeczko z grą remaster, Alan Wake remaster na Xboxa leży.
Ja widziałem dużo takich opinii, wiesz, na Twitterze przy okazji premiery dwójki bardzo dużo. Znaczy, nie chcę mówić, że moich znajomych, ale osób na moim feedzie, mhm. czyli osób, które gdzieś tam albo
followujesz,
albo algorytm je podsuwa, łapało się za tego Alana jedynkę, nawet już w tej wersji remaster. I mówię o graczach, takich korowych graczach, mhm. nie? No bo tutaj musimy też jakoś tam rozgraniczyć, twoja druga połówka nie jest takim korowym graczem, który na co dzień konsumuje dużo gier. To nawet te osoby mówią, że faktycznie ta gra się bardzo źle zestarzała pod kątem mechaniki, bo ona jest bardzo powtarzalna i nudna. I oni by chcieli najchętniej to streszczenie takie fabularne dostać na tacy, a nie przebijać się po raz enty przez ten las i tego czy tamtego stwora, które musimy zaświecić latarką, potem go zastrzelić. Więc ja to
ja pamiętam, rozumiem, że Alan Wake właśnie jeszcze nie w wersji remaster, czyli w tej właśnie na Xboxie 360, bardzo mi się podobał pod względem fabularnym. Natomiast no to było tak, że tam się coś działo i potem idziesz przez, nie wiem, 40 minut przez las, świecisz latarką, strzelasz,
No tak, ale 13 lat temu to jeszcze robiło robotę, nie? Bo to 13 lat temu było, nie było dużo takich, wiele takich gier, nie? Więc...
Tak, i to rzeczywiście było, już wtedy pamiętam, że było męczące. Natomiast no się jakby grało dalej, żeby poznać tą historię. Co do prezentów...
A poczekaj, czyli po obejrzeniu całego Alana Wake'a 2 Możesz, tak jak przyznałeś, powiedziałeś, no, że to jest wyśmienita produkcja.
Tak, to jest bardzo dobra.
Czyli trochę
gra.
Wycofujesz się z twoich słów na początku, że tam Sam Lake trochę poleciał, za dużo chciał tego artyzmu tam wcisnąć. Pamiętam twoje pierwsze, jeden z pierwszych słów na czacie mi pisałeś prywatnie, że tam jest przerost formy nad treścią.
Wiesz co?
Poskładało ci się to trochę do kupy, czy...
Wiem, jaki był... Rozumiem, jaki był tego cel. O, może tak. Śmiem twierdzić, że w przeciwieństwie do tego, co pisałem jakiś czas temu, że gdyby zabrać to takie właśnie taki miszmasz, takie lekkie porąbanie, nie, to z kolei niewiele by z tej gry zostało, bo ta gra jakby gameplayowo, sam taki gameplay jako taki, niezależnie od tego, czy gramy tą sagą, czy gramy Alanem Wake'iem, no jest dosyć taki sobie, nie? To nadal jest, że iść poświecić latarką. Levele są no nie najlepiej zbudowane, bo tam się można zgubić, nie? No jakby cała sztuka.
One są piękne, nie? Ale
tak.
Gra jest śliczna, ale...
Tak, ale cała sztuka budowania leveli w grach polega na tym, że jakby, że niby ci nie mówią wprost, gdzie masz iść, ale ty jakby to wiesz, nie? I idziesz dokładnie tam, gdzie... A tutaj nie, tutaj się plączesz, skręcasz nie w tę stronę. Więc coś jest tutaj z tym designem leveli nie tak. Także oczywiście ta gra ma wady, natomiast może właśnie też dlatego, że oceniam ją z perspektywy już właśnie oglądacza, a nie gracza, jakby widzę te artystyczne zabiegi. Bo jako gracza właśnie wkurzało mnie to, że o Jezus, już tu byłem 3 razy, znowu nie tu skręciłem, nie? A tak, no nie wpływało to na mnie, no bo to nie ja trzymałem pada, więc to
no tak,
jest...
Nie to się frustrowałeś.
Tak,
albo
tak,
może
tak.
Po prostu ty jesteś w tym związku tą stereotypową kobietą, co myli lewo z prawo.
Nie, wiesz co, znaczy być może tak,
lepiej nawiguje po świecie.
Natomiast no, jakby ona też się momentami gubiła, no tylko to jakby to nie była moja frustracja, nie? Więc może dlatego...
Ja tak zacierał rączki.
Wkurzaj się.
Ciekawe, za ile godzin wyjdziesz z tego labiryntu. No dobrze, to prezenty.
Prezenty.
Chyba, że jeszcze chcesz skończyć.
Głowa, w sensie ten stand Vadera.
Z Lego.
Z Lego, tak. Dostałem. Na razie złożyłem tylko pierwszą torbę, bo nie miałem czasu. Także sobie w weekend pewnie usiądę i będę budował. A poza tym, no to właśnie kupiliśmy sobie wspólny prezent, czyli właśnie PlayStation, no to już mówiłem, że to PlayStation 5 jest takim naszym wspólnym prezentem.
Jakieś takie bardziej klasyczne prezenty, skarpety, nie wiem, sweterek, coś, nie, nic.
Nie, no mam to, co dostałem od ciebie, czyli dostałem skarpetki Xboxa. Okay. Czyli jakby jednak były, czyli były skarpetki.
No tak, to tak poniekąd chciałem pokazać Piotrowi, no i wam, drodzy słuchacze, że tutaj też dbam o Piotra i dostał ode mnie prezenty, ale to trochę w podzięce za prezent, który on mi prezentował, także to nie... Możemy o tym mówić, czy nie możemy o tym mówić?
Wiesz co, może nie?
Okej, tak, to jest dildo analne, także
nie
pomijmy. Nie, żarty,
duża
bardziej
taka paczka jogurtu.
Personalny prezent. Także bardziej taki po koleżeńsku. Nie, to nie jest dildo. Żebyście pisali w komentarzach. No.
I coś jeszcze chciałem powiedzieć mądrego. Planszówki jakoś o dziwo nie padły. A, no i oczywiście największe osiągnięcie końca grudnia moje, końca grudnia i początku stycznia jest takie, że założyłem nowy kanał na YouTubie.
O, widzisz, i o tym chciałbym posłuchać, mimo że już słuchałem 3-krotnie, ale myślę, że nasi widzowie i słuchacze będą co najmniej zaciekawieni. Po co założyłeś, Piotrze, nowy kanał w 2023 roku?
Kanał.
I co to za kanał?
Kanał nazywa się Biblioteka Wyobraźni. Po to, żeby jakby, tak jak prowadzę Bibliotekę Osus, żeby jakby przy tym pierwszym członie biblioteka pozostać, żeby tu była taka łączność. I chodzi o to trochę, żeby się odgrodzić... Znaczy tak, przez 10 lat prowadzę kanał o Star Warsach. Jak pokazuje licznik w YouTubie, zrobiłem na ten kanał 1400 filmów mniej więcej, 1460 bodajże. Jak patrzyłem na kanał o Star Warsach, oczywiście w to wchodzą live'y, w to wchodzi trochę takich filmików, które pospadały już z YouTube'a, bo nie wiem, po 3 miesiącach się przypomniało YouTube'owi, że prawa autorskie typu jakieś tam, czy filmiki, przy których dużo nie pracowałem, typu przerzucone jakieś trailery i tak dalej. Niemniej jest to 1400, licznik pokazuje 1400 filmów, to jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że kanał założyłem w grudniu 2013 roku, to nam daje jeśli dobrze pamiętam, bo liczyłem, 2,6 filmu tygodniowo. Niezależnie od tego, czy byłem chory, czy byłem na urlopie, czy coś, to było 2,6 filmu tygodniowo i to jest gigantyczna ilość. I to już...
Przez 10 lat.
Przez 10 lat, tak. I to już mnie naprawdę trochę męczy. Natomiast zastanawiałem się, dlatego że kanał Biblioteki Osus, który ma w tej chwili około 108 tysięcy subów, przez rok, tak naprawdę przez półtora roku wbił 8 tysięcy subów zaledwie, bo nawet żeśmy przed odcinkiem o to pytałeś. We wrześniu 2022 roku ja dostałem od YouTube'a maila, że jestem jakby, należy mi się ten srebrny przycisk. We wrześniu tam 2022 roku. Więc to jest już jakby półtora roku od tego czasu, więc kanał jakby osiągnął to swoje 100 tysięcy subów i się de facto zatrzymał. Wyświetlenia...
Skończyła się liczba fanów Star Wars
tak,
w Polsce.
Tak myślałem, tak myślałem. Potem myślałem, że nie wiem, że może ja te filmy robię jakoś źle, przestały się podobać, przestały chwytać jakby za serce i tak dalej, bo tam kiedyś wyświetlenia to były całkiem niezłe. No i zastanawiałem się...
Przepraszam, że tak rozglądam,
bo
ale...
Bo kot pewnie łazi.
Próbuję sobie znaleźć miejsce, więc mów, słuchamy cię.
I zastanawiam się, czy to, nie wiem, czy to ja nie potrafię robić filmów, czy coś. Czy to jest jakaś masakra, więc... No i chciałem też zrobić jakiś kanał, który będzie właśnie niezależny od tematyki, czy nie do końca, w sensie, że nie tylko o Star Warsach. Bo jak wiadomo, w tej chwili żyjemy w epoce Google'a i wyszukiwarki, w związku z tym, jak coś jest gorącym tematem, to jakby się na YouTubie też ogląda lepiej. A Star Warsy, niestety, i mówię to z bólem serca, już gorącym tematem nie są i to od paru lat. One trochę się tam coś w nich rusza, jak jest, nie wiem, nowy, bardzo popularny serial, ale to tylko troszeczkę, natomiast póki nie wyjdzie...
Znaczy, one są usegmentyzowanym kawałkiem rynku, nie? W sensie jak wychodzi nowy film, czego zresztą od dawna już nie ma,
tak.
To się ożywia, nie? Jak wychodzi tak, serial, tak, tak. Chociaż ale... nawet te ostatnie premiery seriali też nie robiły już takiego.
Też nie robiły.
Nawet na mnie wieloletnim fanu, miłośnikowi Star Wars, nie robiły już takiego efektu wow, no bo serial on wyjdzie na Disney Plusie i jest, to nie jest wizyta w kinie, to nie jest premiera, gdzie się odlicza do pójścia do kina.
Tak, boję się, że jak podobno w przyszłym roku mają być już jakieś pierwsze po przerwie kinowe Gwiezdne Wojny, to też boję się, że one już tak, że to takiego szału jak finał czy jak epizod 7, nie? Czyli powrót do Gwiezdnych Wojen po 30 latach wtedy, to one już takiego szału nie zrobią. Ja pamiętam, kiedy to było przy okazji chyba właśnie epizodu 7 albo 9, nie pamiętam. W każdym razie ja potrafiłem mieć po 1000 nowych subskrybentów dziennie. Mhm. Nie? To był naprawdę szał. No a teraz już jakby właśnie szał na Star Warsy przeminął, to jest nadal fantastyczne uniwersum, które Disneyowi przynosi gigantyczne pieniądze, założę się, natomiast właśnie szał fanów już przygasł, a ja mając kanał skupiony tylko na tym, jakby nie mogę się podłączyć pod żaden inny trend, a to nie jest przecież tak, że tylko Gwiezdne Wojny mnie interesują, więc stąd jakby kanał, który miałby być troszkę szerszy. I już wrzuciłem tam 2 filmy w ciągu ostatnich tam 10 czy 11 dni. I no wiem, że to jest, że naprawdę kanał Biblioteki Osus najwyraźniej ma jakiegoś bana w Google'ach. Dlatego, że ja na nowym kanale ten sam głos, trochę podobny sposób montażu, chociaż staram się robić tam filmy dłuższe i trochę inaczej je montować, no ale to generalnie jest podobne, no bo to robi jeden człowiek. Ja tam na nowym kanale, który w 10 dni zrobiłem 1000 subskrybentów i dwa filmy mają po około 5000 wyświetleń, czyli tyle, ile niektóre filmy, no bo oczywiście są lepsze czasami, ale tyle, co niektóre filmy na kanale Biblioteki Osus, który ma, przypominam, 108 tysięcy subów. Więc no właśnie. I to jakby pokazuje, że jednak takie treści popkulturowe, kulturowe, niekoniecznie tylko Star Warsowe, być może jeszcze na nie jest miejsce w internecie, no zwłaszcza od człowieka, który zakładam, no jednak potrafi tego YouTube'a robić, to tak powiem o sobie, tak haha, nie?
Nie, no dobrze, dobrze, no słuchaj, jesteś dziadersem YouTube'owym.
No, i jestem. To
100 tysięcy subskrypcji, niezależnie od ilości czasu wbijanego, a nie bazujące na, wiesz, byciu młodym, popularnym YouTuberem.
Który gra w Minecrafta i się drze do mikrofonu, no.
Robi challenge, no to jest to nobilitujące. To mi się wydaje, że na ten moment to jest nadal na polskim rynku gdzieś tam liczba wyznacznik, nie, tego, czy gdzieś tam umiesz w YouTube, nie? Ale żeby wybrzmiało, Biblioteki Osus nie zamykasz.
Nie, nie, nie.
Ona zostaje.
Absolutnie, tak, przyjąłem taki, bo rzeczywiście na Bibliotece Osus w grudniu, w sensie od połowy listopada tak naprawdę do świąt, dowaliłem materiałów, żeby tak przyspieszyć trochę. To też trochę, żeby sprawdzić, czy być może, nie wiem, algorytm YouTube'a jakoś reaguje na częstotliwość publikacji. I to, jak zobaczyłem, że to tak naprawdę się niewiele bardziej rusza, to to był jakby ostateczny impuls do tego, że jakby mój pomysł, który gdzieś tam od pół roku chodzi, właśnie, żeby może rozszerzyć tematykę i założyć nowy kanał, no to jakby już to było taka, no tak.
Tak, trzeba. Podlinkujemy oczywiście.
I przyjąłem takie tempo, mniej więcej, że przynajmniej na razie, może się to zmieni, że na Bibliotece Osus tygodniowo będzie się pojawiał jeden materiał dłuższy i jeden short. Natomiast na Bibliotece Wyobraźni nie będzie shortów, będzie się pojawiał jeden materiał tygodniowo. Ale taki... Okay. O 15-18 minut, nie? Czyli taki troszkę dłuższy. Mhm. I takie jest założenie i badanie algorytmu.
I no właśnie... Ty trzy rundy zdążyłeś zrobić po pokoju w trakcie twojego wywodu.
Tak, za długo gadałem i...
Nie, nie, absolutnie. Podlinkujemy oczywiście Bibliotekę Wyobraźni, Bibliotekę Osus, wiecie, gdzie znaleźć, no bo wiecie. Zresztą ona jest linkowana pod każdym odcinkiem, jeśli się nie mylę. Mm-hmm. No ja, słuchaj, kibicuję, oczywiście trzymam kciuki i gdzieś tam widzę też pole, żeby może okazjonalnie, tak jak to miało miejsce na Bibliotece Osus przy okazji Star Warsowego tematu, zgrajcy się też pojawili w przyszłości.
No, oczywiście.
W kooperacji na Bibliotece Wyobraźni i o jakimś temacie szczególnie giereczkowym, mm-hmm. no bo bliskim mojemu sercu, gdzieś tam sobie pogadać, a nuż to zainteresuje nowe osoby, które jeszcze do nas nie dotarły.
No, kolejny materiał na Bibliotece Wyobraźni będzie o Harrym Potterze, a kolejny z kolei będzie albo o Falloutie, albo o Spider-Manie. W sensie nie no o grze, tylko o przeciwnikach Spider-Mana.
Macie zachętę. Piotrek zajawiony przejściem Spider-Mana 2, będzie grzał temat.
Tak.
A tak jak mówię, no ja też chcę podkreślić, no podcast jest wymagającym medium, szczególnie w kontekście tego, że mamy dosyć dużą konkurencję na naszym niszowym rynku. Mamy mm-hmm. dużo świetnych podcastów. Ja sam w ogóle się muszę pochwalić, słuchajcie, w tym roku naszym w sumie bardziej moim kolegom i konkurentom z podcastu Forum Ogadka, chyba jeden z najstarszych podcastów o grach w Polsce. Jako Xbox pomogłem skompletować też trochę gadżetów, bo oni mają swoje Forum Ogadka Game Awards w tą sobotę, bo wy nas będziecie słuchać od środy, tak, w tą sobotę 13 grudnia na live'ie nas na Twitchu będą robić
13 stycznia.
Stycznia? A powiedziałem lutego.
Powiedziałeś grudnia.
O, no to jeszcze gorzej. Widzisz, jeszcze żyję zeszłym rokiem.
Tak.
Tak czy inaczej, tak, więc to zachęcam do odsłuchania. Ale do nas też się zbliża taka okrągła data, bo...
Okrągła jak ja.
I ja trochę też, szczególnie po świętach, bo nie dość, że 50. odcinek przed nami, to chwilę wcześniej wypadnie nam druga rocznica, prawda, działalności?
Chyba tak.
Jako tej, podcast.
Tej wznowionej działalności.
Tej wznowionej.
O kurczę, to już rok. To już dwa lata.
Kolejny rok. Tak, więc też będziemy musieli pomyśleć. Ja też bardzo chciałem, nie wiem, czy to się uda teraz, czy na 50. odcinek, czy na drugą rocznicę, ale bardzo chciałem kiedyś nagrać odcinek na live, w sensie taki na Twitchu, nie?
Mhm. Możemy spróbować.
Na żywo, żeby zobaczyć po prostu, jak to jest. Ale to gdzieś w przyszłości.
Ale to opowiedz jeszcze, jak tam twoje święta. W co grałeś, co jadłeś i co dostałeś?
Jeśli chodzi o to, co dostałem, to nie będę was zanudzał. Potwierdziło
oczywiście
się to, co
Lego.
Mówiłem w poprzednim odcinku. Tak, sam sobie kupiłem Lego, sam je sobie rozpakowałem. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeden zestaw spakowali moi rodzice, bo zamówiłem od razu do Skierniewic do rodziców. Drugi chyba pakowała moja żona, ale dostałem jeszcze parę innych takich pomniejszych, fajnych prezentów. Dostałem słodycze z Niemiec, bo akurat mój szwagier był na wyjeździe służbowym przez prawie cały grudzień w fabryce w Niemczech. On pracuje jako inżynier tam w takiej fabryce, znaczy w Polsce, ale został wysłany tam do Niemiec i poprzywoził nam słodycze, a wiadomo, niemieckie to lepsze, jak to chemia, słodycze, żelki, czekolada.
I gaz.
No. Jak gaz? Niemiecki gaz?
Łącz kropki.
Nie, chyba nie. Nie chcę. A to jest w ogóle ciekawe. Wiesz, w Niemczech praktycznie nie ma samochodów, które jeżdżą na LPG.
Wiem.
I w sensie możliwości tankowania LPG. Mówię to jako dumny posiadacz Skody Fabii z 2003 roku, która na LPG jeździ.
Ale to, więc... wiesz co, to jakby... znajomi są, przeprowadzili się teraz do Luksemburga i mają auto też na gaz i mają jedną stację benzynową, która oferuje gaz w, no bo Luksemburg to mały kraj, nie, ale jedną mają we Francji zaraz za granicą z Luksemburgiem, a drugą mają w Niemczech zaraz za granicą z Luksemburgiem. W samym Luksemburgu nie ma żadnej stacji, która by ci mogła pozwoliła zatankować LPG do samochodu, więc w Niemczech jakieś stacje są, ale nie ma ich dużo. I to znaczy, nie jest popularne.
Tak, oczywiście da się to zrobić. No, myślę, że
dla
to
Polaków.
Jest inny standard życia i nie ma takiej potrzeby. Zresztą no, Niemcy jako kolebka trochę też motoryzacji tej przynajmniej europejskiej, nie? Takiej, wiesz, industrializmu. To już się zamotałem w swoich mądrych słowach, ale wiecie, o co chodzi, no. Audi, no, Volkswageny, Porsche. No,
Daimler-Benz, jeden z wynalazców silnika diesla, tak? Czy ja teraz chrzanię?
Tak, skąd się to wszystko... Nie brnijmy.
Zostajmy. Bo się nie znamy na tym, tak.
Tak jest. No, więc jeśli chodzi o Lego i prezenty, to tak, wszystko na swoim miejscu. Chciałem założyć dzisiaj na podcast, ale założę na następny raz, bo stwierdziłem, że sobie muszę uprasować, żeby się ładnie zaprezentować. Dostałem, słuchajcie, od Roka i Borysa, konkretnie od Borysa, koszulkę oficjalną z podcastu Rok i Borys, także to będzie drugi podcast, który reklamuję w naszym podcaście. Rok i Borys niezmiennie, świetne wyniki, gratulujemy, tak by the way, Borys też się chwalił wynikami za zeszły rok, na Twitterze przynajmniej, na X-ie, więc panowie też sobie tam prężnie działają. Ja tam koszulkę dostałem na początku grudnia, ale przyszła do moich rodziców i dopiero na święta im odebrałem, więc technicznie tak jakbym...
Dostał na święta.
Dostał na święta. Myślę, że na jedno z kolejnych nagrań ją założę. Największy chyba prezent, jaki sobie zrobiliśmy. Poczekaj, muszę chyba jednak przymknąć pokój.
Największy.
Tak, największy prezent, jaki sobie zrobiliśmy razem z żoną, no to dopięliśmy już w zasadzie finalnie temat przeprowadzki. Kupiliśmy mieszkanie.
No to taki prezent, który będziecie spłacać przez parę lat.
10 technicznie rzecz biorąc.
Parę 10. Średnio, jak gdzieś czytałem statystyki, kredyt hipoteczny na 30 lat jest spłacany w lat 12 w Polsce, więc jakby...
I tego się trzymajmy. No ale też tuż przed Wigilią zrobiliśmy sobie prezent, pojechaliśmy obejrzeć kilka mebli do salonu na Targówku, tam gdzie jest IKEA i te centrum handlowe
całe. I kupiłeś
całe.
Taki jebitny telewizor, bo jak tam wejdziesz, to już od razu chcesz podpiąć konsolę i...
Znaczy nie, mam telewizor. Kupiliśmy sobie, znaczy nie w IKEA, to jest tam IKEA, na Targówku jest IKEA, jest centrum handlowe całe takie. jest dużo, dużo różnych sklepów. Kupiliśmy sobie meble, które pojechaliśmy po prostu obejrzeć na żywo. I pani nam powiedziała, że jest super promocja tego dnia właśnie, dzień przed Wigilią, że tam za każdy wydany 1000 zł jest 100 zł obniżki i to nie jest tam 100 zł na kartę podarunkową, tylko to po prostu jest 100 zł taniej, nie? Mm-hmm. A że moja żona wybrała drogie meble, to ta obniżka była też significant. No ale stwierdziliśmy, że w sumie, skoro i tak byśmy je chcieli kupić na początku, czy tam w połowie stycznia, to może kupmy je już teraz i miejmy te kilkaset złotych obniżki, nie? Więc tak też zrobiliśmy i taki w sumie...
Zawsze można z palec zmontować łóżko, położyć kawałek materaca i jakoś tam będzie,
Miałem tak w jednym mieszkaniu. Mieliśmy materac Nówka Sztunia, super kupiony, a po prostu, znaczy to był wybór designerski bardziej, chcieliśmy sobie zobaczyć, nie? Na paletach. Palety były też przez moją żonę pomalowane na biało, więc tak fajnie to tam wszystko pasowało do sypialni. Ówcześnie, no ale teraz już chcemy robić na gotowo, więc tak. Kupiliśmy mieszkanie, kupiliśmy meble i w lutym, słuchajcie, będę się przeprowadzał. Na ten moment tak. Więc zachęcamy do komentarzy i subskrybowania naszego podcastu. Nie mamy z tego pieniędzy, ale chociaż będzie mi miło. A jeśli chodzi o sam, wiesz co, jeśli chodzi o sam Sylwester, to spędziłem go na urodzinach u mojego szwagra, 40-latek, który urodził się w Sylwestra, więc ciekawe doświadczenie, bo troszeczkę ludzie bardziej w twoim wieku niż w moim się bawili. No, spoko, no.
To znaczy poszli spać dwie minuty po północy, tak?
A nie, nie. To, że w twoim wieku, to nie znaczy, że nudni.
A to nie jest kwestia nudów, to jest kwestia jakby, że po prostu ci się mózg wyłącza.
Nie, nie. Były tańce, były śpiewy. Bawiliśmy się pod Warszawą na Ursusie. Znaczy technicznie Warszawa, Ursus, ale w dużym domu jednorodzinnym. Jest taka domówka z prawdziwego zdarzenia. Było bardzo fajnie. I nawet bez kaca, słuchaj, na drugi dzień się obyło, a piłem dużo nalewek.
Bo to widać, że 40-latki. No 40-latki nie, to nie piją, słuchaj, tak, żeby...
Piłem dużo domowych nalewek, ale jakoś tak sobie stwierdziłem, że będę pił dużo wody. No i pomogło. A jeśli chodzi o przerwę świąteczną, żeby od razu też zamknąć temat tego, w co grałem i co oglądałem, to może zacznę od gier, bo mając rozgrzebanego Spidermana i Cyberpunka, okazało się, że mój kuzyn dostał Elden Ringa na święta w pudełku. I zaczął grać tego Elden Ringa. I mnie coś ruszyło, żeby po ponad roku do Elden Ringa wrócić. I złapałem bakcyla. I to tak naprawdę złapałem bakcyla, że, żeby nie szukać, słuchaj, daleko, mam mój kajecik, gdzie sobie notuję. Teraz na szybko będę sumował. Przez okres świąteczny i teraz początek stycznia ponad 20 godzin w Elden Ring wbiłem. Bardzo fajny powrót po tym długim czasie. Też trochę takiego grania wspólnie w kooperacji właśnie z moim kuzynem, który gdzieś tam dopiero poznaje ten świat. Znaczy nie mówię, że jest noobem, tylko wiesz, odkrywa, nie? A ja tam, no wiesz, max levelu wjeżdżam na białym koniu. Robimy tych bossów jak chcemy na 2-3 podejścia. Fajnie było to, ale fajne jest to, że ja mogę powrócić sobie do tych początkowych lokacji, które też mnie niejako zauroczyły tą grą. I to akurat w Elden Ringu to nie jest tak, że łączysz się, no to w kooperacji jesteś kozakiem, a ktoś jest po prostu na tym levelu, który jest nisko levelowiec, powiedzmy. Tylko gra skaluje. Zabiera ci praktycznie połowę twojego życia, twojej siły ataku.
Znaczy w sensie, jak to ty jesteś ten mocny, tak?
Tak, no. Więc to chyba w ogóle, jak ty jesteś ten dołączający do gry hosta, bo ten co-op i w ogóle multiplayer w grze zrobionej przez From Software jest tak japoński, że bardziej po japońsku się nie da. Tam trzeba trzech różnych przedmiotów do przyzwania się. Możesz się przyzwać tylko w konkretnych lokacjach i po każdej walce z bossem, udanej albo nie, wracasz do swojego świata. Bo dlaczego nie?
Czyli musisz prostu... się przyzwać ponownie.
Tak, ale to jest takie, wiesz, w sensie technicznie ma to w jakiś sposób budować klimat, wiesz, te przedmioty, stawianie znaków na podłodze, na powierzchni, gdzieś tam na drodze, ale jest to tak upierdliwe, że no to tylko chyba japońska myśl gamingowa mogła coś takiego wymyślić. No to żeby daleko nie szukać, przyzwę gdzieś tam z pamięci przypomnę, jak Nintendo jeszcze na Wii i Wii U i na 3DS-ach, chociaż bardziej na 3DS-ach, jak wyglądało dołączanie się do znajomych ludzi, nie? Musiałeś wpisać tam 20-znakowy kod znajomego. Tam nie było dodaj znajomego, tylko musiałeś przepisać ciąg cyfry liter 20 znaków, nie? Żeby... A twój znajomy musiał zrobić to samo. Wtedy byliście znajomymi, nie? Jest to tak bardzo po japońsku. No ale działało.
Bardzo po japońsku, tak.
No jeśli chodzi o gry, to głównie Elden. Sporo z moją żoną grałem też... No tak jak mówię, przeszło 20 godzin w tej przerwie świątecznej, a łącznie z tym, co zacząłem, bo ja w ogóle Elden Ringa nigdy nie skończyłem, to żebyśmy mieli też świadomość, odkąd on wyszedł na początku 2022 roku, więc już w sumie cały drugi, czyli 2 lata od premiery. Nigdy go nie przeszedłem w całości, dobijam do 100 godzin, więc to jest... No, jak na mnie to jest bardzo dużo. Ja rzadko, która gra u mnie przebija 100 godzin. I nie mówię tu o grach multiplayer, nie? Tylko to jest stricte singlowe doświadczenie. Mimo, że jest kooperacja, ale Elden jest singlowym doświadczeniem. I grałem sporo w Diablo z żoną przez to, że myśleliśmy, że będziemy na początku stycznia się przeprowadzać już do nowego mieszkania. Ona sobie wzięła urlop. Też nie chciała tego odkręcać, bo tam w dużej korporacji to jest trochę taki łańcuch decyzyjny. Tak.
Że 5 osób ci się podpisało pod urlopem, chodziłeś z tymi z tym wnioskiem urlopowym przez 2 tygodnie, bo tam a to tego nie ma, to tamtego nie ma, i nagle chcesz rezygnować.
Tak, tak, więc
pani w kadrach się poszła powiesić.
Więc stwierdziła, że w sumie taki zaraz po nowym roku, jeszcze tydzień urlopu, to też spoko. Więc sobie ogrywaliśmy Diablo. Śpieszę do niej, że moja żona skończyła fabułę. Pokonała Lilith. Mówimy oczywiście o Diablo 4. I teraz sobie robimy podziemia, jakieś questy poboczne, biegamy. Wyrównaliśmy sobie levele, w sensie ja grałem na początku czarodziejką, moja żona gra barbarzynką w zasadzie. Ale przez to, że ja trochę
opuszczałem... Dziewczynką barbarzynką?
Nie, to jest taka, wiesz, postawna baba. Znaczy w sensie barbarzynka, nie moja żona. I przez to, że trochę skipowałem te nasze wspólne sesje, no bo też albo nie wiem, albo pracowałem, albo spałem w tym czasie, a moja żona sobie grała po prostu. To gdzieś tam przeskoczyła tą moją drugą postać, backupową czarodziejkę i zrównała się z moim mainem. Ja grałem młodszycą od premiery. I teraz mam aktualnie 60 levele i gdzieś tam sobie też robimy cały czas misje, więc to jest gra, do której wracamy. Bardzo fajnie się sprawdza. Mimo, że nie gramy sezonów, bo sezon jest aktualnie drugi w Diablo, a my sobie biegamy na tym świecie eternalowym, czyli na serwerze, no tym takim basicowym, nie? Który jest w zasadzie od premiery. No i to chyba tyle z tych rzeczy, które robiłem, działałem. Na pewno, mówię, najbardziej jestem zadowolony z tego, no jednak, że zmiana mieszkania na swoje to jest duża rzecz i myślę, że nie wiem, czy w lutym, ale na pewno na początku marca już, albo ogólnie w marcu.
Będziesz nadawał z grajców z nowego mieszkania.
Z mojej jaskini docelowej już mojego biura, mojej jaskini, mojego zgrajcowego poletka. Będą LEDy, nie wiem czy od razu, ale wiesz, mają być, tak bym chciał. Zawsze się śmiałem, nie? Z LEDowców, wiesz, z tych takich RGB, ideologia RGB.
RGB freaków.
Gamingowe świry, a stwierdziłem, że sobie zrobię może taki pokój, biuro na biało, biało-czarno i sobie gdzieś tam LEDy. Docelowo chciałbym za moimi plecami, tak jak tutaj mam dzisiaj green screen, no w zasadzie praktycznie na każdym nagraniu, mieć gabloty z klockami Lego, podświetloną właśnie na ideologię RGB. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, no ale to jeszcze pieśń niedalekiej przyszłości. No i to tyle, słuchaj. Tak się działo. Wydaje mi się, że dzisiejszy wstępniak naszego podcastu będzie dłuższy niż temat główny.
Będzie dłuższy niż temat główny, a temat ten, no tak, bo to już 40 minut nagrywamy. Tematem głównym miało być trochę tak, żebyśmy sobie pogadali o oczekiwaniach na 2024 rok w kontekście growym, ale może nie tylko growym.
Nie musimy growym, możemy też, wiesz, zahaczyć szerzej. Plus, ja chciałem też zrobić, jeszcze jak rozmawialiśmy na ostatnim nagraniu, gdzie podsumowaliśmy sobie The Game Awards, ja miałem w planach w głowie, żeby zrobić sobie takie podsumowanie 2023 roku i nawet chciałem się przygotować do tego odcinka i mam z tym zawsze problem, bo mało kto, nie wiem, może wy znacie, może wy wiecie, widzowie, słuchacze nam podpowiecie, mam wrażenie, że mało która redakcja, mało który youtuber, mało który podcast robi takie podsumowanie naprawdę ciekawych rzeczy w branży gamingowej. Nie mówię o premierach gier, bo to, jakie gry wyszły i czy były dobre,
to
czy nie,
łatwo to, ja sobie mogę,
to sobie łatwo sprawdzić. Ale wiecie, takie rzeczy właśnie jak jakiś skandal, jakiś wielki flop i przeleciałem sobie takie najciekawsze wydarzenia. To wyszło, znaczy tak, jeżeli znacie takie, to możecie odesłać, kto takie podsumowanie robi, ale ja sobie przeleciałem tak w głowie bardziej te najciekawsze wydarzenia. Jeśli mogę zacząć, Piotrze, to od razu polecę taki flow. Z największych, nie mówię na razie o grach, tylko o takich około gamingowych. Microsoft na styczniu zrobił konferencję Game Developer Direct, czy Xbox Developer Direct, coś takiego. Wypuścili Hi-Fi Rusha, to było bardzo fajne, liczę, że w tym roku też będzie podobna konferencja.
I też z nienacka wypuszczą jakąś grę.
Chciałbym. Mhm. To, że Microsoft przejął w końcu Activision Blizzard po wielu miesiącach bojów i trudów, to jest chyba też duża rzecz, jeśli nie największa dla gamingu w zeszłym roku. I docelowo... znaczy nie docelowo. I tą trójcę mógłbym zamknąć takim bardziej prywatnym tematem, osiągnięciem, a mianowicie w zeszłym roku udało nam się sprowadzić ten Xbox Fan Fest, czyli tą imprezę europejską, do Polski. To takie bardziej prywatne osiągnięcie, ale też z perspektywy gamingu ważne, bo byliśmy satelitarną imprezą konferencji tej czerwcowej. Więc to takie moje. Nie wiem, czy ty masz jakiekolwiek, czy chcesz się skupić na grach?
Wiesz co, znaczy w kontekście 2023 roku, wiesz co, dla mnie to był bardzo... 2023, tak jakby osobiście, to był bardzo dobry rok. W sensie zdarzyła się masa rzeczy i to masa rzeczy również związana z też no, moją działalnością YouTube'ową, nie? No jakby wyszedł Jedi Survivor. Z tej okazji mogłem, w ogóle początek roku był mega pracowity, no bo jakby nie spodziewałem się, że widzę jakąś szczotkę w kadrze.
Tak, koci ogon po raz kolejny.
Nie spodziewałem się, że na przestrzeni tak naprawdę 3 tygodni w zasadzie bezpośrednio z, no tam z 2 dni przerwy w Polsce, ale w zasadzie bezpośrednio ze Stanów, gdzie byłem w Disneylandzie, bawiąc się na tych atrakcjach Star Warsowych, które no wciskają po prostu w fotel, że w zasadzie bezpośrednio stamtąd polecę do Londynu, spędzę 10 dni w Londynie, będąc na Star Wars Celebration, a przy okazji naprawdę zrobię sobie maraton zwiedzania, ale w swoim tempie, a nie, prawda, ganiając za wycieczką, więc to po prostu coś fantastycznego, że właśnie też podejmę tą decyzję.
Tak, kocia dupa. Słuchajcie, mam takie spodnie dresowe z mocno opuszczonym stanem, jak to się mówi, w sensie mam krok w kolana. I mój kot zazwyczaj...
Rapujesz?
Jak siedzę... Nie, tak, w domu. Ale jak siedzę, to mój kot zazwyczaj... Znaczy jak siedzę, to mam taką, wiesz, półeczkę.
No tak. I tam się kładzie.
Tam się zazwyczaj kładzie, ale coś mu się niespecjalnie teraz podoba. Więc ale mów. Przepraszam, nie zwracajcie uwagi, nie, próbuję go tu okiełznać.
No spokojnie. I wiesz, też się... Też jakoś tam zawodowo w miarę nieźle. Dziękuję bardzo. Też... no właśnie ta ostatnia decyzja, którą podjąłem, związana z nowym kanałem, z którym wiążę jakieś tam fajne nadzieje. Udało się też podjąć parę ciekawych decyzji, typu zrobić wreszcie dobrze, a nie tak, że to wyłącza stronę na pół roku, przenieść na nowy serwer stronę osus.pl, biblioteka osus, która jest, i teraz utrzymanie jej jest 3-krotnie tańsze niż było kiedyś, nie?
Pierwszy raz, przepraszam, mamy miauczenie do mikrofonu. Jejku, Leonku, przepraszam cię, ale nie możesz teraz na tym nagraniu być tu z nami. Czy możesz zejść z biurka? Słuchajcie, musimy, tak, ja muszę wstać, przepraszam, od biurka. Przepraszam wszystkich, chodź.
I zabierasz kota, to ja będę teraz tutaj...
Dzień dobry.
No i kot został wyrzucony, szanowni państwo. Tak. No i właśnie też pomimo masy pracy udało się znaleźć trochę czasu na granie. Pojechałem na po raz pierwszy też od dawna w tym 2023 roku byłem gościem i to takim zaproszonym gościem na różnych eventach i to też eventach, które tak naprawdę były w odstępie miesiąca, bo to był i Kopernikon, to było i pojechałem jako gość, że tak powiem, specjalny na PGA, potem, a wcześniej w maju byłem, wreszcie się odważyłem i pojechałem na Digital Dragons, co jakby zmieniło trochę moją perspektywę na niektóre rzeczy. Także tak, no to był bardzo taki ambitny rok i się sporo jeśli działo. W ogóle... Kupiłem drukarkę 3D, nie?
No tak. Dostałem, słuchajcie, od Piotra w końcu, nie wiem, czy to padło na podcaście, ale dostałem podstawki pod kontrolery. Mhm. Gdzieś na pewno zostaną w nowym mieszkaniu wyeksponowane, nie będę teraz latał specjalnie, żeby je wygrzebać. Ja już powoli, wiesz, gdzieś tam myślę, jak rozlokować wszystko w kartony, ale bardzo ci za nie dziękuję, bardzo doceniam i na pewno się przydadzą. Jeśli miałbym wskazać jeden najfajniejszy odcinek z Grajców z zeszłego roku, to mi się tak przypomniało, chyba najlepiej się bawiłem właśnie na tym odcinku, w którym opowiadałeś o swoich wrażeniach z wizyty w tym Disney Worldzie, tak, w Star Wars.
Jakbyś tam był, nie?
W Star Wars Edge, tak to się nazywa?
Nie,
Galaxy Edge, przepraszam. No, to był, ja przeżywałem to razem z tobą, to do dzisiaj pamiętam, jakie miałem ciary. To był chyba specjalny odcinek.
Wiesz co, ale tak, ale to jest, wiesz co, zabawne, no bo teraz na przykład, wiesz, jakiegoś takiego newsa widziałem, że ten aktor, który grał Ala Bandiego w komedii Married with Children, to po polsku było coś tam, świat według Bandych, dostał, ale to się za to płaci, gwiazdę w tym chodniku sław, nie? No i patrzę na te zdjęcia, gdzie to jest i myślisz, 300 metrów stąd mieszkałem, nie?
Nie, elo. Byłem to. No, to są fajne wspomnienia, które zostają z nami na dłużej. W zasadzie zostają z nami na stałe już, no, a nawet jeśli potem starcza demencja, tak jak w przypadku wieku Piotra, już gdzieś tam puka do drzwi. Tak zawsze zostają zdjęcia czy odcinki podcastu. No dobra, a growo? Jakbyś miał, nie wiem, do gier możemy przejść jeszcze. Jakbyś miał wskazać gry, które cię najbardziej kupiły w zeszłym roku?
Wiesz co?
Bo to, żeby mieliśmy grę Star Warsową, to tak powinno być co roku.
Tak.
Star Wars Survivor. Liczę, że faktycznie to Star Wars Outlaws.
Outlaws będzie, się nie przesunie, jednak będzie w 2024.
Że będzie w tym roku, no.
Tak. I
ale poza tym?
Wiesz co, no to tak, no to jest na pewno Baldur, do którego wrócę, to jest na pewno, już sobie zainstalowałem na Xboxie i będę w to grał i bardzo się nie mogę doczekać, w sensie przejdę jeszcze raz z dodatkiem Cyberpunka, to są... O dziwo też w 2023 roku, z tego się przecież śmialiśmy. Czyli to są bobry, nie? Rzadko kiedy mi się zdarza tak, że ja jakby gram w tą grę bez przerwy, czy prawie bez przerwy przez 3 dni, typu jak, nie wiem, pracuję zdalnie, to mam na jednym ekranie odpalone bobry, na drugim pracuję i coś tam
mówimy
kliknę.
Mówimy o grze Timberborn,
tak. I po prostu gra, która, wiesz, ja jestem, nie wiem, pracuję zdalnie i gra, która jest odpalona na przykład przez 10 godzin, nie? No bo tam one sobie zbierają drewno, coś tam ten, klikasz, coś podtwikujesz i się zajmujesz zupełnie czymś innym. Także to jest gra, do której się boję wrócić, ale też sobie obiecuję, że ją nadrobię, czyli nie, Boże, ten Bethesdowy Symulator lotu. Starfield, tak. Starfield.
Symulator lotu.
Symulator lotu.
No to akurat mało symulator lotu ma, ale okay.
Tak. I to jest...
Dead Island podobał ci się bardzo.
I Dead Island mi się podobał. Ale Robocop mi się podobał, tylko że Robocop za połową jestem dosyć mocno i już mi się znudził. W sensie tam widać, że próbowali, że mieli ambicje, jakby super, że jest ten jakby Robocop z lat 80., te twarze bohaterów i tak dalej, to wszystko jest super. Dźwięki chodzenia są super, ale już trochę za długo, nie? W sensie jakby...
Mhm, okej. Okay.
Jakby to było dobre, ale przez tam, nie wiem, 13 godzin, a nie 17, nie? Taka różnica. Bo to jest gra bodajże tam na 17 godzin. No jakby już mam dosyć. Także, ale też jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. I to tak
z głowy.
Za dużo dobrych gier, za mało czasu.
Na pewno tak. Musimy się zgodzić i jeszcze raz podkreślić to. To wszyscy w sumie podkreślają. 2023 rok to był jeden z najlepszych roków, jeśli chodzi o premiery gier.
Tak.
Wysokiej klasy, wysokobudżetowe, wysoko oceniane produkcje z różnych gatunków.
Mhm.
To był naprawdę świetny rok. Zresztą no, The Game Awards, nasz poprzedni odcinek omawiający The Game Awards, też był trochę tego podsumowaniem. Widzieliście, słyszeliście, jakie były nominacje, a jeśli nie, to zachęcamy do powrotu, do odsłuchania sobie, albo nawet obejrzenia sobie całości The Game Awards. Nie warto poświęcać na to 4 godziny, nie. Ale można.
Znaczy na przyspieszeniu razy 2, nie? To będą 2 godziny.
No, czy tam nawet półtora. W każdym razie...
A na co czekasz w przyszłym roku, tak?
Nie, no wiesz co, to ja jeszcze chciałem o swoich,
Część
się moja pokryje. Mówię, nie wierzyłem, nawet przez chwilę nie wierzyłem w Dead Island 2. W sensie gra, która trzykrotnie zmieniała studio produkcyjne w swoim dziesięcioletnim cyklu, takim wydawniczym, w sensie dziesięcioletni cykl produkcyjny, nie wydawniczy. Trzykrotna zmiana studia, czy tam przynajmniej dwukrotna, to nie wróży dobrze żadnemu projektowi, a została dowieziona na początek roku, bo to był początek roku. Świetna gra... spełniająca swoje założenie, działająca doskonale. W ogóle to zeszły rok był rokiem, który pokazał nam, że może mogą być gry świetne, a niestety świetnie nie działać. I na przykład do dzisiaj ze Survivorem jestem trochę ze Star Wars Jedi Ocalałem jestem trochę pogniewany, bo czuję, że ta gra zasługuje na to, żeby ona działała lepiej. W sensie ja bym chciał, żeby ona działała.
Przecież kod przedpremierowy był tylko na pecety, więc ja to pamiętasz, pożyczałem od ciebie tam chyba na 3 dni czy 4 dni komputer, żeby nagrać przed premierą jakieś 10 godzin z gry. I to... Ja mam wrażenie, że ten day one patch to chyba wszystko zepsuł trochę, nie, dlatego że pamiętam zresztą, no są na kanale Biblioteki Osus są nagrania z tego, więc to jakby to nie są moje wrażenia, tylko no, to można zobaczyć, no tam nie ma żadnej ściemy. No ta gra działała dobrze, no może nie absolutnie wybitnie, ale też z drugiej strony, no ten komputer twój, bardzo dziękuję za pożyczenie, to nie był komputer, wiesz, za 20 tysięcy RTX 4090, nie? 64 giga RAM.
Nie, o to chodzi, no chodzi o to, że...
Ale to chodziło dobrze, no.
Że nie na wszystkich konfiguracjach chodziło i te konsolowe wersje na premierę też miały problemy, też miały czkawkę i... Ja po prostu mówię, to nie jest tak, że obraziłem się na tą grę, nie przeszedłem jej, bo nie będę grał tam w 60 klatkach, czy tam, które tak naprawdę są 50 klatkami, a spadają do 40. Tylko, że aż by się chciało tą grę obcować z nią, celebrować ją w lepszej jakości, bo wierzę, że gdyby, wiesz, twórcy dostali ten czas dodatkowy, to no to jeszcze więcej byś, jeszcze bardziej czerpał z tego i z uniwersum i z samej produkcji. Fallen Order też miał problemy na początku
miał.
Tam to było długo łatane. Co nie zmienia, że bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, że była Star Warsowa gra, liczę, że Star Wars Outlaws od Ubisoftu, a tutaj raczej od technicznej strony, już abstrahując od tego, czy to będzie Ubi Game, czyli zbieranie kropek na mapie, czy nie, ale może być. W Star Warsowym świecie jeszcze tego nie mieliśmy na taką skalę, więc ja bardzo chętnie, nawet jeśli miałbym tej gry nie skończyć, wiesz, tak jak Assassin's Creed Valhalla, nie? To wystarczy mi akurat to, żebym sobie pobiegał po tym Star Warsowym świecie, to po prostu chciałbym, żeby ta jedna gra Star Warsowa rocznie wychodziła. Czy to u mnie?
No, u mnie jest raczej cisza.
Dobra, to nieważne. Coś mi... Pewnie kot za dzisiaj nie da spokoju. Dawno nie nagrywaliśmy i wypadł z rytmu, wiesz.
Odzwyczaił się. Tego.
Tak. Chciałem pochwalić właśnie poza The Thailand, poza Star Warsami, Hogwarts Legacy. Bo o ile to była średnia gra, to była gra, którą kupiłem na premierę w pudełku za ponad 300 zł z premedytacją.
Zgadza się.
I jakkolwiek nie spełniła moich oczekiwań jako gra, tak...
To i tak parę ładnych, czy paręnaście godzin w nią
ufundowała,
weszło.
Ufundowała mi powrót, znaczy ja ją skończyłem summa summarum. Mhm. Ale ufundowała mi powrót do dzieciństwa, o którym zawsze marzyłem. Zawsze jako fan Harry'ego Pottera chciałem, żeby taka gra wyszła i ona wyszła. Może te 15 lat za późno dla mnie, w sensie, gdzie pewnie jako dzieciak w ogóle by mi to nie było. Ja bym tą grę wymaksował pewnie na wszystkie strony. Ale i tak, ona pozwoliła mi jej przejść się po Hogwarcie, który znam, który kocham, po błoniach, po zakazanym lesie i przeżyć gdzieś tam wspaniałą przygodę. Więc liczę, że i trzymam kciuki, żeby ten potencjał nie został zmarnowany. Chętnie bym zobaczył,
tak, chyba nawet mówię, powstała na jednym odcinku. Jakaś...
Ja bym zobaczył tam stare adaptacje serialu Harry Potter. Jeżeli wychodzi Harry Potter serialowy na HBO, to macie gotowy Warner Bros., macie gotowy Hogwarts, macie gotowy świat, róbcie gry. Niech to będzie 7 gier. W sensie, wiesz, lecimy z serialem, nie? Spoko.
Tak, że te same jakby, że te wydarzenia, nie? Czy tam jakieś poboczne
z
wydarzenia.
Książę, tak. Tylko rozbudowane.
Tak, tylko rozbudowane. Chociaż, wiesz, no, można zbudować inny świat. Bo naprawdę, no, szykuję właśnie, tak jak mówiłem, wgryzam się trochę w świat Harry'ego Pottera, tam obejrzałem filmy jeszcze raz i tak dalej. No bo szykuję materiał na drugi kanał. I naprawdę aż się prosi o to, żeby opowiedzieć więcej historii, na przykład o tej szkole, która jest w Stanach, nie? Ivermory. Ona się chyba tak nazywa.
To co tam przyniosły fantastyczne zwierzęta generalnie, nie?
Tak, ale no niekoniecznie jakby tą historię z fantastycznych zwierząt, bo te filmy, zwłaszcza ostatnie,
nie, ja mówię tylko
takie
umiejscowienie.
Ale szkołę, szkołę i przygody uczniów tamtejszych można by zrobić.
Znaczy wiesz co, spoko, nie? Tylko ja mam póki co to, co dostaliśmy tak jakby z filmowego świata Harry'ego Pottera, to ja mam takie wrażenie, że to, co Rowling napisała w książkach, to zostało super zekranizowane, a to, co Rowling pomagała pisać potem, w sensie fantastyczne zwierzęta, jest straszne.
To już jest tak sobie.
To ja chyba wolę drugi raz zobaczyć to samo, w sensie w nowej wersji. Zobaczyć serial Harry'ego Pottera w nowej odsłonie, z nowymi aktorami. Tą samą historię, wiesz, opowiedzianą od nowa, tak jak mam Batmanów, wiesz, 15 różnych, czy Jamesów Bondów, czy nawet Spidermanów, 3 przynajmniej. Niż na siłę wymyślone historie, bo Harry Potter to jest świetna historia, a przekucie go z filmu na serial tylko by mu dodało, myślę, animuszu i anturażu całego, no bo jakkolwiek by te filmy nie były długie, a szczególnie ostatnie rozciągnięte na dwie części, to no to przecież w książkach było dużo więcej, nie? I tam spokojnie 10 albo 12 odcinków na sezon można by wycisnąć z każdego roku, gdzie Harry studiował, pobierał nauki w Hogwarcie. No ale dobra, to jest Hogwarts. Baldur's Gate, no oczywiście, nie będę tutaj odkrywał Ameryki, gra roku, zasadniczo w większości plebiscytów, a nieskończony przeze mnie, ale to też jest gra, która szczególnie odcisnęła piętno, bo absolutnie nie wiązałem z nią żadnych nadziei, byłem obrażony na Larian Studios, Piotrek sobie wtedy kupił, udostępnił mi i siadło tak, że ja... O 3 w nocy pisałem do Piotra: ej, grasz przypadkiem na Steamie? Mimo że wiedziałem, że on śpi, ale chciałem być kulturalny. I odpalałem i potem grałem do 8 rano, nie? Więc to były takie naprawdę rzadko, która gra... Przy rzadko której grze potrafię posiedzieć 5, 7, 9 godzin nawet ciągiem. A to w tym roku właśnie Baldur sprawił, że wyszło. Że mi się udało. O czym jeszcze mówiłeś? Mówiłeś jeszcze o jednej produkcji.
O Robocopie mówiłem.
To nie były Bobry. A nie, Robocop. Robocop nie. Znaczy, spoko produkcja, ale gdzieś tam na piedestale bym nie postawił.
Mówiłem jeszcze o Bethesdowej lataniu statkiem.
O Starfieldzie. W Starfielda dużo pograłem. Ponad 30 godzin. To jest typowy Bethesda game i bardzo się z tego cieszę. żałuję, że gdzieś tam nie...
A za co on teraz dostaje? Bo jakoś gdzieś mignął mi informacja, że on dostaje jakieś, że tak powiem, łapki w dół na Steamie. Za co to jest? Jakaś
łapki
drama,
w dół?
Jakaś drama się zrobiła, która...
Wygrał na Steamie w plebiscycie. Plebiscycie, który, jeśli dobrze rozumiem, gracze zgłaszają i wybierają w tym plebiscycie. Chyba za najlepszego RPGa albo coś tam. Dużo ludzi się nie zgadza z tym wyborem. Ja tutaj nie chcę tam, wiesz, wstawać po żadnej ze stron. I chyba za to jest dislajkowany. W sensie nic tam takiego w samej grze w Starfieldzie się nie zdarzyło, żeby miało być teraz gra jakoś mocno hejtowana. Możliwe, że się ten plebiscyt Steamowy nie spodobał graczom, no ale jeżeli to gracze w nim wybierają, to trudno, żeby trochę jedni... Znaczy nie wiem, no jedni na drugi naskakują. Ciężko mi tutaj wyrokować, bo ja jestem mało Steamowy. W sensie na Steama wchodziłem w tym roku głównie po to, żeby zagrać w Baldura z twojego konta, nie?
Okej.
O, duże wydarzenie, że to tak z bardziej mojego służbowego poletka, że fajnie, że się Phil Spencer dogadał z Larianami i troszeczkę swoją politykę wydawniczą uwolnili i Larian jest pierwszym studiom tworzącym taki precedens, że wypuścili Baldura na Xboxa w grudniu razem z The Game Awards i zrobili to kosztem kooperacji lokalnej na Xboxie Series S, na słabszym Xboxie. Microsoft ma taką politykę, że gra na X-ie i S-ce
musi być
taka identyczna. To, a tutaj jednak...
No, czyli Philowi Spencerowi tak zależało na tym, żeby mieć taki hit na Xboxie, że powiedział tam walić politykę, która była no. do tej pory, nie?
Na pewno gdzieś tam wiele rozmów musiało jakichś ważnych zapaść. Nie sądzę, żeby to było jakiś ogół. Znaczy, dla mnie akurat to jest rozsądne podejście, bo nie, osoby, które kupiły słabszą konsolę, nie powinny być w jakiś sposób wykluczane. Znaczy, słabszą, jeśli chodzi o parametry, żeby jakieś części gier nie... części tej samej gry nie móc doświadczyć, tylko dlatego, nie wiem, że mają gorszą sytuację finansową. W tym wypadku lokalny koop jestem w stanie zrozumieć, to nie wiem, jaki odsetek graczy, wiesz, aż tak bardzo decyduje się na granie w taką grę w ten sposób. Za to bardzo cieszę się, że zostało to tak dowiezione, że ten Baldur się ukazał na Xboxie. Żeby też właśnie gracze Xboxowi nie byli poszkodowani, no jednak nie zagrać na swojej platformie docelowej w grę roku, to, to byłaby wielka szkoda. O Baldurze mówiłem, o Starfieldzie mówiłem, a Alanie Wake'u się nie wypowiem, bo niestety tylko liznąłem, w sensie dwójeczce. I prywatnie, no mówię, no cieszę się chyba z tego, że wróciłem do Eldena i do Diablo. No, Diablo też wyszło w tym roku. Jak na osobę, która jest niedzielnym hack'n'slashowcem, to moim zdaniem Diablo się udało, mimo tam różnych głosów hardowców. Ale o tym też nagrywaliśmy odcinek ze Spiralusem, więc możecie sobie odsłuchać. Też całkiem dobrze odsłuchany odcinek,
właśnie,
obejrzany.
Sukces 2023 roku to są nasze nagrania z gośćmi. Nie? Bo był i Papkin, był i Energik, był i Spiralus, był i Kubaka. Była
i
Magda
była
na początku. Jako pierwszy to chyba w wakacje było, tak?
Tak, czyli w tym roku rozpoczęliśmy naszą nową tradycję zapraszania gości.
No tak mi się wydaje. I to jakoś chyba Magda była... Nie
Magda
w wakacje.
Była pierwsza, znaczy Magda była pierwsza na pewno.
Przetarła szlak.
Do tego możecie być pewni, że do tej tradycji na pewno powrócimy i goście będą się pojawiać też w tym roku. Już nawet w kuluarach prowadzimy rozmowy co do tego, żeby już te osoby może, które u nas były, ale też nowe osoby zaprosić, także to się na pewno wydarzy. Ja bym jeszcze chciał cię, Piotrze, zapytać, mimo że już gdzieś tam to padło między wierszami, żeby też tak klamrą domknąć te oczekiwania na 2024, na co najbardziej czekasz w tym roku? Bo wiemy, że no GTA 6 nie wyjdzie w tym roku.
No GTA,
więc...
wiesz co, no chciałbym, no to może tak, żeby się ograniczyć do jakiejś tam konkretnej liczby rzeczy, to tak, no to gra to oczywiście na Star Wars Outlaws. Mam nadzieję, że tego nie przesuną, chociaż no, diabli wiedzą. Czekam na jakąś zajawkę, no bo w końcu w 2025 teoretycznie miałby być kolejny film kinowy Star Wars, nie? Więc być może I to, jeśli ja dobrze pamiętam, chociaż to naprawdę się tak często zmienia, że nawet ja siedząc w tym środowisku, jak nie mam tego gdzieś napisanego przed sobą, to po prostu tego nie pamiętam. Ma być bodajże chyba w maju 2025 jakiś tam film. W związku z tym jakby na razie nic nie słychać, żeby jakieś zdjęcia ruszyły czy coś, więc diabli wiedzą. No ale to spodziewam się z końcem tego roku jakiegoś, no jakiejś zajawki, teasera, trailera, jakiejś więcej informacji. Nawet nie pamiętam, czy w 2024 będzie Star Wars Celebration, bo to też nie jest coroczna impreza. Na pewno, w sensie nie w Wielkiej Brytanii, ale czy w Stanach będzie coś, bo tam by wtedy podano więcej informacji. A propos też zaczęliśmy od tego, że śmialiśmy się ze Stadii i z Google'a, że ono tam na początku zapowiadali jakieś gry, a potem dwa miesiące później to zamknęli. No to Disney zrobił podobnie. Był panel na Star Wars Celebration o tym ich doznaniu takim z Galactic Star Cruiser, że się przez dwa dni jest totalnie in-universe w Gwiezdnych Wojnach, podróżuje się na statku gwiezdnym, wszystkie okna to są ekrany w ogóle, szał i na Star Wars Celebration w Londynie opowiadali, jak to fantastycznie to działa i to wygląda, a miesiąc później była informacja, że we wrześniu ta usługa kończy działanie, bo po prostu nie ma tylu chętnych, żeby najmniej $5000 za dwie osoby płacić za dwa dni, nie?
Ja od ciebie biletu plus jeden na maila nie dostałem, czyli jeśli ciebie nie stać, to znaczy, że...
Ja nie dostałem takiego też plus dwa. To bym ci wtedy plus jeden oddał.
Doceniam.
Ale, także to tak nawiązanie, że nie tylko Google zamyka po cichu. Czyli jakieś informacji więcej na temat takich rzetelnych, a nie, że tam się fani gdzieś doszukali, tylko naprawdę takiej informacji jakby istotnej o nadchodzącym filmie Star Wars. I trzecia rzecz to bardzo czekam na serial Fallout, który ma być w kwietniu na Amazonie, no bo Fallout to jest jedno z moich naprawdę ulubionych, można tak powiedzieć, uniwersów już w tej chwili. Bardzo no ten miałbym wskazywać, retrofuturyzm wchodzi.
U mnie podobnie, szczególnie jako fan starych RPGów, jako dzieciak, który wychował się na tych staroszkolnych RPGach, no Fallout 1 i 2 to gdzieś tam też były takie spełnienie marzeń RPGowe i sam ten setting retrofuturyzmu do mnie przemówił. No przypomnijmy, że pierwszy teaser, prawda? Na koniec zeszłego roku.
Tak, był puszczony.
No to o tym na pewno sobie więcej pogadamy, jeżeli już ten pełnoprawny trailer zobaczymy. Pewnie gdzieś zobaczycie materiały na Bibliotece Wyobraźni. Więc tak, zdecydowanie to jest coś, na co warto mieć oko, tym bardziej, że Amazon gdzieś tam, abstrahując od jakości, zobaczymy jak wyjdzie, ciężko wyrokować. Ale tam te budżety małe nie są, prawda? No tak. Żeby daleko nie szukać, Władca Pierścieni.
No ale druga rzecz, no to właśnie zdaje się też w tym roku, czy ja się mylę, ma być drugi sezon właśnie tego serialowego Władcy Pierścieni. Gdzieś mi mignęło coś, bo nie czekam bardzo.
Nie wiem, czy już w tym roku. Ja z kolei do dziś nie obejrzałem w całości Pierścieni Władzy.
O, to musisz, warto, wybitne.
Znaczy nie, no chcę to zrobić, bo wiesz, no lubię to uniwersum, znaczy kocham to uniwersum. Jak dobre albo słabe nie są, to nie zabierze mi to przecież tego, co zrobił Peter Jackson chociażby, albo co napisał Tolkien. Więc na pewno to nadrobię. Może właśnie ten drugi sezon będzie pretekstem do tego. Ja z kolei dzisiaj widziałem informację, słuchaj, że rozpoczęto pracę nad piątym sezonem Stranger Things.
O,
to jest
te dzieci, zasadzie... to już tam emeryci zaraz będą.
Tak, stare dziady. Nie wiem w końcu, czy powiedziałem o swoich oczekiwaniach na 2024. Nie będą jakieś...
No powiedziałeś, że się zgadzasz a propos Fallouta.
Zgadzam się a propos Star Wars Outlaws, że też bardzo czekam. Dorzucam szybciutko Hellblade'a i Avowed. Hellblade to jest dwójeczka, gra od Ninja Theory z Wielkiej Brytanii. A panią Senuę poznałem w tym roku, znaczy aktorkę, wcielającą się w Senuę osobiście na Gamescomie. Avowed to jest gra od Obsidianu, RPG z pierwszej osoby w stylu Skyrima, taki bardziej magiczny. Obsidian, znaczy z takich ostatnich gier, no to zrobił Outer Worlds, nie? Taki tak. Właśnie trochę, w sumie Starfield.
Taki trochę taki... Starfield zmiksowany z Falloutem.
Tak, mniejszy i bardziej jajcarski, więc zobaczymy, jak to Avowed im wyjdzie, jak bardzo to będzie jajcarskie. Tym bardziej, że to ma być w tym samym uniwersum, co Pillars of Eternity, czyli też z kolei gra nawiązująca gdzieś tam do tych staroszkolnych RPG-ów. No na GTA nie czekam, no bo dopiero w 2025. No i mam nadzieję, że Microsoft zrobi konferencję gdzieś tam w koniec stycznia, połowa lutego. Jakąś grę dostaniemy, jaką niespodziankę, na dobry start. No i czekam oczywiście, żeby pierwsze gry Activision Blizzard się zaczęły pojawiać w Game Passie, no bo skoro przejęcie oficjalnie zostało gdzieś tam już dopięte, no to ja bym... Jest parę części Call of Duty, które nie grałem, a chętnie bym sobie w Game Passie sprawdził. Tych takich naprawdę starszych. Jest w ogóle chyba konsolowe Call of Duty 3. Jak ja zaczynałem przygodę z Call of Duty, to miałem peceta komunijnego.
Komunistycznego.
Komunistycznego. Było Call of Duty 1, 2 i potem wyszło Call of Duty Modern Warfare. To najbardziej zasłużone chyba. Call of Duty 4 Modern Warfare. A na konsolach w tamtym czasie było jeszcze Call of Duty 3. I bardzo chętnie bym sobie to Call of Duty 3 sprawdził. Na przykład. No ale to tak. Na ten rok. Plany. Jeśli chodzi o moje, no to wakacji w tym roku nie planuję. Zaczynam spłacać kredyt i zamierzam się przeprowadzić.
I nie będzie cię stać na wakacje.
No, może mnie będzie stać. Słuchaj, wezmę jakąś chwilówkę albo pożyczę od ciebie za te miliony z YouTube'a. Słuchaj, z dwóch kanałów to ty teraz możesz mi co najmniej na Zanzibarze ufundować wakacje. Ale to się dogadamy poza anteną.
Tak,
dobrze, Piotrze, będziemy...
To założę wtedy trzeci kanał o sprzedawaniu nerki.
Dobrze, możemy tak zrobić. Masz coś jeszcze do dorzucenia pierwszego tegorocznego odcinka?
Nie, chyba nie mam. Chyba nie
to
mam
jeśli
nic
nie masz,
do
to będziemy się chyba zbliżać do końca. Wy nam, drodzy widzowie, słuchacze, napiszcie, jak wam
hashtag
minął
nowy rok.
2023. W sensie może nie jak cały, możecie się oczywiście podzielić czym chcecie, ale co was najbardziej urzekło popkulturowo i giereczkowo? Jakie oczekiwania na 2024? Ja chciałem jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć, widzisz, zapomniałem. Obejrzałem sobie pierwszy sezon serialu 1670.
A no tak, ale to wiesz co, bo to zasługuje
nie,
na pogadanie.
Nie będę o tym dzisiaj mówił, chciałem tylko zaanonsować.
I chciałeś jeszcze o The Office pogadać.
I chciałem opowiedzieć o polskim The Office, ponieważ z żoną zrobiliśmy kolejny rewatch amerykańskiego i jedną i drugą rzecz zostawię sobie jako polecajki, tak, to już mogę wam zaanonsować, jako polecajki na przyszły odcinek, a być może uda mi się znaleźć gościa bądź gościnie, która mi pomoże w tym wywodzie, w tej dywagacji. Tak mi też taka myśl zakiełkowała w głowie. No ale dobra. O tym sobie pogadamy za dwa tygodnie. To byli, słuchajcie, Zgrajcy. Możecie nas słuchać i oglądać w każdą środę o godzinie, znaczy każdą środę co dwa tygodnie.
Co drugą środę.
Tak, co drugą środę. Począwszy od tego odcinka tegorocznego, co dwa tygodnie będziemy starać się wypuszczać, o godzinie 20:00. Na YouTubie, Spotify, Google i Apple Podcast, wszędzie pod nazwą Zgrajcy. Mówili dla państwa Piotr Wasiak.
Tak jest, mówili. I Piotr Szychowski też mówił.
Tak jest. Dziękujemy. Pamiętajcie, żeby subować, łapkować i komentować. Do usłyszenia. Pa, pa.
Tak, tak. Pa, pa.